Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, i to jest historyczny moment w 2025 roku, a przynajmniej jeśli mowa o festiwalu Misteria Paschalia, 22. Festiwalu Muzyki Dawnej, który wczoraj w zasadzie rozpoczął się w Krakowie, ale o tym dlaczego wczoraj za chwilę opowie moja i Państwa gościni Katarzyna Cioch, menadżerka i koordynatorka pasma Wednesdays, która jest z nami teraz, uwaga, w studiu festiwalowym w Pałacu Potockich. Dzień dobry.
Dzień dobry Georgina, dzień dobry Państwu.
No więc jak to jest z tym rozpoczęciem? Bo faktycznie odbył się wczoraj koncert, ale chyba to, na czym powinnyśmy, a na pewno chcemy się skupić dzisiaj w tej pierwszej naszej festiwalowej rozmowie, to Wednesdays, które nie wiem, czy Państwo będą słyszeć część eskapad dzieciaków, które tutaj już szturmują Pałac Potockich, ale no właśnie, to wokół nich będzie się kręcić wszystko to, co w Pałacu Potockich będzie się działo aż do środy.
Tak, dokładnie. Rozpoczęliśmy już wczoraj o godzinie 10 wystawą instrumentów dętych historycznych Pałacu Potockich. I przez cały dzień można było wystawę obejrzeć, zobaczyć niesamowite eksponaty, które udało nam się w tych murach zgromadzić. Wieczorem odbył się również wernisaż dla karnetowiczów, którzy wykupili karnety na cały festiwal. Mogli oni doświadczyć kuratorskiego oprowadzania po wystawie i wysłuchać pięknej, otwierającej fanfary wykonanej przez uczniów szkoły imienia Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, Józefina Brast.
Proszę Państwa, ja przypomnę, jeżeli dołączyliście Państwo teraz, że w naszym festiwalowym studiu w Pałacu Potockich, a to wszystko dzięki festiwalowi Misteria Paschalia i rączkom na pokładzie Radia Kraków i Radia Kraków Kultura, jesteśmy właśnie z Katarzyną Cioch, menedżerką i koordynatorką pasma Wednesdays. Skupiałyśmy się na wczorajszym dniu, czyli tym momencie otwarcia, specyficznej w zasadzie formie spędzania czasu dla karnetowiczów, jak określiłaś, tak, osoby, tak, które wykupiły bilety na cały festiwal, co też jest bardzo dojmujące, bo to pokazuje, że my mamy naprawdę, czy wy macie wspaniałych odbiorców muzyki dawnej w Krakowie, prawda?
Tak, faktycznie w tym roku gdzieś tam chcieliśmy przetestować i sprawdzić, czy karnety na cały festiwal mają sens, sprzedawanie tego w takiej formie, i okazało się, że jak najbardziej. Ludzie są zainteresowani wykupieniem od razu wszystkich koncertów i usłyszeniem festiwalu w pełnym obrazie, w pełnym spektrum.
100% normy.
100% normy, dokładnie.
Ale powiedziałaś też o uczniach, którzy wykonali wczoraj no właśnie fanfary dla osób, które zgromadziły się na otwarciu wystawy. Powiedz proszę, dlaczego dzieci i młodzież są w ogóle istotne w kontekście Wednesdays? Bo wydaje mi się, że ten element edukacji i otwartości jest dla was może nie kluczowy, a być może kluczowy, ale na pewno taki, który jest dla was niezwykle istotny.
Tak. Bardzo zależało nam na tym, żeby festiwal rozszerzyć o te działania właśnie edukacyjne i to skierowane do przeróżnych grup, zarówno do dzieci w wieku szkolnym, które właśnie tutaj teraz opanowały
Pałac
Potockich,
krążą,
zwiedzają wystawę, mają niesamowite warsztaty również w piwnicach Pałacu Potockich aktualnie, jak i właśnie do uczniów i do studentów. Także zarówno już do profesjonalistów, którzy gdzieś zaczynają swoją edukację już na tych właśnie też historycznych instrumentach dętych.
Tak, co jest bardzo istotne.
Tak, dokładnie, ale też do uczniów, którzy gdzieś jeszcze grają na klasycznych, współczesnych instrumentach, ale myślą o tej dalszej karierze, żeby może właśnie pójść w tym kierunku. I też dodam, że instrumenty historyczne dęte są tak naprawdę w Polsce jeszcze mało popularne, mało rozpowszechnione. Na przykład nie mamy wykładowców, którzy uczą de facto gry na cynku i tego typu instrumentach. I gdzieś dopiero wkraczamy w ten świat i widać, że są uczniowie i studenci, którzy się tym interesują, którzy chcą tego doświadczyć i odkryć ten instrument. Dlatego też nam zależy, żeby to im pokazać, żeby przybliżyć ich historię, ich wygląd i ich brzmienie.
A wygląd bywa spektakularny.
Tak, zdecydowanie. I to właśnie można zobaczyć na wystawie.
Myślę, że też po to ona jest, bo czasami nie musimy usłyszeć, ale kiedy zakochamy się w pięknym przedmiocie, bo to są piękne przedmioty, to trochę nasze serduszko zaczyna mocniej bić i jesteśmy po prostu ciekawi, co dalej można zrobić z tym instrumentem. Trochę spełniacie taką rolę, tak łapiecie sroczki po prostu.
Tak, pokazujecie. Pokazujemy takie cudeńka tutaj. Łącznie z tymi najmniejszymi jest taki mały flażeolet, taki maluteńki, do tych ogromnych jakichś serpentów i wielkich fagotów czy dulcjanów. I tak, zależy nam na tym, żeby pokazać też piękno i piękno tego, jak te instrumenty, no to jest dzieło sztuki, tak? Mm-hmm. Rzemieślnicy, którzy je wykonują, są właściwie artystami, którzy tworzą dzieła sztuki. I też takich artystów mamy tutaj, bo oprócz tego, że są instrumenty zgromadzone, niesamowite i piękne eksponaty, to przyjechali też wystawcy, którzy pokazują zarówno swoje trąbki naturalne, jak i właśnie cynki, flety, flażolety. Także można też te instrumenty zobaczyć i z nimi porozmawiać na ten temat. Oni bardzo chętnie opowiadają o tym, jak te instrumenty powstają, dlaczego tak, a nie inaczej.
To skupmy się na tym, zróbmy taką przekrojóweczkę, bo proszę Państwa, to jest dość ciekawe, ponieważ instrumenty dęte, jak powiedziałaś Kasiu, nie są zbyt popularne, przynajmniej nie mamy takiej ogromnej mięty, wydawałoby się, do instrumentów dętych w Polsce, a po idiofonach są to najstarsze instrumenty, proszę Państwa, na świecie. To jest spektakularne, tak, że ich historia absolutnie sięga do prehistorii. Dokładnie. W związku z tym one towarzyszyły człowiekowi po prostu od zarania. To jest naprawdę wyczyn. Mi się wydaje, więc warto chyba trochę pogrzebać w przeszłości i sięgnąć po to, co w czasach przeszłych, o to, jak one powstawały, jak się zmieniały, co można z nimi zrobić. Natomiast pomyślałam sobie, że jeżeli skupiacie się głównie na tej wystawie, na renesansie i baroku, mamy średniowiecze, powiedziałaś o tym, że możemy się spodziewać dużo starszych instrumentów na koncercie.
Tak, dzisiaj na koncercie Dormizio, w ramach cyklu Dormizio, na Kruszkankach w klasztoru Dominikanów, odbędzie się koncert Los Pasos Perdidos, La Chacana. Pierre Amon i Ananda Amon zagrają dla nas właśnie na instrumentach, również wcześniejszych, średniowiecznych, czy nawet jakichś antycznych, azteckich. Niesamowite instrumenty. Pierre Amon badał, odkrywał te kultury, jak to było, jakie instrumenty istniały, i odtworzył wiele z tych instrumentów. I też o tym opowie dzisiaj na jednym z wykładów.
To jest fascynująca historia, bo my bardzo często, kiedy patrzymy na muzykę, na to, co potrafimy dopisać, zrekonstruować, po co sięgamy, czy jesteśmy w stanie w ogóle na przykład na fragmentaryczne utwory zobaczyć szerzej, bardzo często mówimy, że ktoś się zajmuje taką archeologią muzyczną, bardzo często zapominając, że jest jeszcze ten inny odłam archeologii, bardzo namacalny, i to jest jak najbardziej dziedzictwo materialne, muzyczne, czyli właśnie instrumentarium.
Dokładnie. Tak.
To jest fantastyczna opowieść. Ja Państwa bardzo namawiam, żeby skierować swoje kroki do Pałacu Potockich, bo to jest, wydajecie taką szansę obcowania z czymś, z czym na co dzień nie jesteśmy się w stanie zetknąć. Ja Państwu dopowiem tylko, że to jest ponad 100 eksponatów ściągniętych z przeróżnych miejsc. I o to chciałabym Cię podpytać. Jak szuka się w ogóle takich instrumentów? Z kim się rozmawia? Do kogo trzeba dotrzeć, żeby te instrumenty pojawiły się w Krakowie?
Tak, w tym roku współpracowaliśmy głównie z polecenia dyrektora artystycznego Vincent Dumestre z artystką, również instrumentalistką, która zresztą jest u nas na festiwalu i też gra na wielu koncertach, która zgromadziła najwięcej z tych instrumentów, które przyjechały, zarówno od kolekcjonerów, są też instrumenty z jej kolekcji, jak i z niektórych muzeów właśnie w Belgii czy we Francji. I te instrumenty udało nam się dzięki temu właśnie zgromadzić z różnych miejsc i przywieźć wszystkie.
To jest nieprawdopodobne.
Tutaj do Pałacu Potockich.
No może być tak, że nie powtórzy się już taka szansa, żeby w takiej komasacji, kondensacji
zobaczyć
dokładnie te instrumenty. Wróćmy do tego elementu edukacji, dlatego że tak jak wspominasz o tym, że to nie tylko oglądanie i w ogóle pozwolenie sobie na obcowanie z instrumentem, którego być może wcześniej nie widzieliśmy, grzebactwo w nazwach, które bywają naprawdę kosmiczne.
Tak, czasem ciężko je przetłumaczyć nawet na język polski, bo dokładnie. My nie mamy w swoim słowniku odzwierciedleń językowych wszystkich tych nazw.
Masz ulubioną nazwę?
Chyba Krummhorn faktycznie jest to moją ulubioną gdzieś nazwą.
Może poteromaniacy.
Ale Szałamaja.
Też bardzo ładna, prawda? Krum mi się kojarzy z jednym z bohaterów książki o Harrym Potterze. Był takim wspaniałym graczem w Quidditcha i to był właśnie Krum, Krum zrobi boom, ale tu mamy jeszcze trochę więcej ponad ten boom. Przepraszam, że sobie pozwalam oczywiście na wtręt literacki, ale to jest chyba silniejsze ode mnie. Wróćmy do edukacji. Czego możemy się dowiedzieć, jak rozplanowaliście te elementy, które podają nam po prostu wiedzę i możemy uczestniczyć na przykład w wykładach?
Tak. Zacznę może od początku, że właśnie cały dzień zaczynamy od dzisiaj do środy działaniami dla dzieci edukacyjnymi i oprócz tego, że odkrywają wystawę i poznają historię gdzieś tam instrumentów, to również uczą się wydobywać dźwięk z różnych rodzajów instrumentów, zarówno z fletów, jak i ustników, jak i stroików, bo jednak każdy z tych instrumentów wymaga zupełnie innej techniki, więc już dzieciom pokazujemy na prostych instrumentach czy prostych stroikach, jak ten dźwięk wydobyć, na czym polega różnica. Ale mamy również wykłady, odbywają się również codziennie, dotyczące bardziej historii instrumentów albo zespołów instrumentów, jak tą muzykę też wykonywano, w jakich składach i dlaczego tak, a nie inaczej. Zarówno również dzisiaj i dzisiaj też to, co wspominałam, wykład o właśnie starszych instrumentach jeszcze z Pierre Mamon o godzinie 16:45. A w środę podczas jednego z wykładów będziemy mogli się też dowiedzieć o instrumentach drukowanych na drukarkach 3D i jak to działa i w ogóle dlaczego.
I bardzo dziękuję, że o tym powiedziałaś, bo to jest element, który mnie prześladuje. To znaczy, jak to możliwe, że kiedy mówimy o tak spektakularnym rzemiośle, jakim jest praca nad instrumentem i jego powstaniem, kiedy sięgamy tak daleko w przeszłość, kiedy drukarka 3D absolutnie była w sferze, podejrzewam, że nawet nie wyobrażeń.
Nie wyobrażam sobie.
Dlaczego? I czy to jest konieczne?
I ja właśnie dowiedziałam się, bo również mnie to intrygowało i bardzo zastanawiało i ciężko było mi ten temat nawet zgłębić przed i znaleźć jakieś informacje. Jeszcze rzemieślnik, artysta, który tworzy te instrumenty, do nas nie przyjechał, będzie od jutra, więc myślę, że więcej go wypytam i Państwo również będą mogli. Ale z tego, co się na razie dowiedziałam, to pomaga w kontekście historycznym i poznawania historii budowy, żeby móc te instrumenty odtworzyć. I już z materiału właśnie na przykład z drewna. Chodzi o to, że ten model pierwotny instrumentu, na przykład mamy jakiś zabytkowy historyczny instrument i chcielibyśmy go odtworzyć i zrobić jego kopię, w tym właśnie pomaga drukarka 3D. Czyli dzięki temu, że możemy go wydrukować 3D, sprawdzamy też jak on działa w środku, bo to też ciężko zobaczyć w tym instrumencie, jak on dokładnie
jest
zbudowany.
Czyli to jest trochę taka metoda prób i błędów,
tak,
żeby umożliwić sobie realną pracę już
później, tak, z materiałem faktycznie z drewnem. Ja uważam i myślę, że tego będę chciała też się dowiedzieć, że pewnie są podejmowane jakieś próby zrobienia faktycznie instrumentów, na których można wykonywać muzykę, tak, 3D, ale myślę, że to jest cały czas w takiej sferze jeszcze poszukiwań, nie? Poszukiwań tego brzmienia. Zresztą jak w każdym przypadku tworzenia instrumentu, że jest
no tak,
to mnóstwo
bo to nie
prób.
Jest tak, że instrumenty przestało się tworzyć, to po pierwsze.
Dokładnie, to działa
a po
dalej.
Drugie myślę, że no tak jak w każdej przestrzeni, w każdej działce, że jednak poszukujemy nowych dróg do tego, żeby tworzyć niekoniecznie lepsze rzeczy, ale być może inne, inaczej brzmiące. Może trzeba dać szansę tym nowym technologiom, które przecież wkradły się już w każdą przestrzeń
Dokładnie.
Naszego życia, prawda?
Jest to też poniekąd sfera do zbadania. Może nie takiego stricte historycznego, ale właśnie w jakim stopniu może nam to pomóc w odtwarzaniu, chociażby właśnie w takim szczegółowym odtwarzaniu tych instrumentów.
Cofnijmy się o rok. Tak sobie pomyślałam, że zrobimy może taką pętelkę na koniec naszej rozmowy. Dlatego, że w ubiegłym roku wydaje mi się, że z sukcesem jednak odbyły się Keyboard Days, które zapoczątkowały w zasadzie taką formę spędzania też czasu w trakcie Misteriów Paschaliów, czyli festiwalu, który stricte przez 20 lat kojarzył się po prostu z uczestnictwem w koncertach, które były oczywiście ułożone w przeróżnych miejscach w Krakowie, pięknie wchodziły w tę tkankę miejską.
Przeróżne lokalizacje.
Dokładnie, opowiadały też historię przez architekturę, przez to, co można było w tych wnętrzach zobaczyć. Keyboard Days otworzyły taki rozdział, który jest trochę uniwersytecki, jest właśnie trochę edukacyjny, ale wydaje się też w jakiś sposób najbardziej egalitarny, najbliżej ludzi. Tutaj po prostu możemy przyjść.
Tak.
Sukces Keyboard Days sprawił, że jest kontynuacja tego przedsięwzięcia, czy jest to raczej kwestia waszej silnej woli i pewnej misji, którą sobie narzuciliście albo którą czujecie jako krakowskie biuro festiwalowe, jako organizatorzy Misteriów Paschaliów, aby wejść głębiej i zarazić być może w innej formule aniżeli koncertowej muzyką dawną?
Tak, po pierwsze, tak, jest to poniekąd nasze takie wewnętrzne przedsięwzięcie, żeby faktycznie tą edukację tutaj włączyć w festiwal, ale to dlaczego robimy to akurat w takiej formule? Po pierwsze jest to wizja naszego dyrektora artystycznego, ale faktycznie też zauważamy, że to jest coś, czego na co dzień nie doświadczamy, tak? Mm-hmm. Może gdzieś tam będąc na wakacjach wstąpimy do muzeum instrumentów, ale tych muzeów też nie ma dużo.
Tak.
Jest to zupełnie inna forma, szczególnie, że jest też w murach, które ludzie znają, do których ludzie przychodzą na inne spotkania, inne wydarzenia i mogą zobaczyć, jak one przemieniają się w totalnie, zupełnie inną przestrzeń, bogatą właśnie w instrumenty. W zeszłym roku też bardzo nawiązywaliśmy do architektury tego pałacu. To, co wspomniałaś właśnie, że festiwal bardzo reaguje z tą tkanką miejską, tak, z architektoniczną Krakowa.
No tutaj salonowo bym powiedziała,
tak, tutaj właśnie salonowo i tutaj bardzo nam zależało, żeby te klawesyny, które rok temu gościły, zresztą nie tylko klawesyny.
Pozytywy, no bo w ogóle było przepięknie.
Klawikordy, tak, mnóstwo pięknych instrumentów, żeby one jak najbardziej wtopiły się w to tło pałacu i myślę, że to się naprawdę udało i było to po prostu niezwykle przyjemne dla oka i dla ucha, bo było również bardzo dużo recitali. Instrumenty musiały krążyć po pałacu, więc my je nosiliśmy tam i z powrotem na festiwal, wracały na wystawę. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne wówczas. Był to sukces, który chcemy faktycznie dalej kontynuować, dlatego w tym roku zgłębiamy kolejną grupę instrumentów.
Czyli rozumiem, że do środy możemy się spotykać codziennie w Pałacu Potockich od 10 do 18, tak?
Dokładnie.
Dobrze pamiętam. Możemy przemykać pomiędzy instrumentami i w zasadzie nie kosztuje nas to nic poza tym, żeby znaleźć odrobinę czasu i być po prostu ciekawym i otwartym na to, co może nas spotkać w samym sercu Krakowa i w sercu festiwalu.
Dokładnie. A jeżeli by Państwo zainteresowani jeszcze wysłuchaniem wykładów, to na pewno na naszej stronie jeszcze znajdą się jakieś darmowe wejściówki, które można pobrać. Także zachęcamy do przeklikania, zobaczenia, jakie tam są tematy. Do dołączenia przy okazji można zwiedzić całą wystawę.
Proszę Państwa, Katarzyna Cioch, menadżerka i koordynatorka pasma Winds Days w ramach festiwalu Misteria Paschalia. Przypomnę, od wczoraj aż do niedzieli, czyli 20 kwietnia, festiwal Misteria Paschalia, jeden z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie, trwa, zaprasza, mam nadzieję, że hipnotyzuje tym, co możemy przeżyć i myślę, że forma przeżycia i jest tutaj najbardziej adekwatna, niekoniecznie tylko słuchanie. My Państwa bardzo, bardzo zapraszamy. Dominik Maczuga, Georgina Gryboś z ramienia Radia Kraków i Radia Kraków Kultura machają do Państwa wprost z Pałacu Potockich. Katarzyno, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i proszę Państwa, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.
Kultura muzyczna w Radiu Kraków Kultura.